z wielu treści, jakie zawiera Ewangelia na dzisiejszą niedzielę, chciałbym, abyśmy zatrzymali się nad tym jednym zdaniem. Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Czy może być lepsza rada i lepsza zachęta na czas naszych dorocznych rekolekcji? Sam Chrystus przecież zaprasza nas, abyśmy udali się na miejsce pustynne, miejsce odosobnione, na miejsce wyciszenia i wypoczęli nieco. Nie wiemy, czy apostołom udało się odpocząć, bowiem jak słyszeliśmy, ten tłum, dowiedziawszy się, dokąd się udają, pośpieszył za nimi. Z pewnością Jezus nie odpoczął, bo widział ich jak owce porzucone i zaczął ich nauczać. Być może apostołowie udali się na miejsce odpoczynku. Chrystus nas zaprasza na pustynię. A pustynia to oznacza miejsce wyciszenia, miejsce oderwania, miejsce samotności. Miejsce samotności nie tylko od pracy, od ludzi, od spraw, od hałasu, od tego wszystkiego, czym żyjemy na co dzień. Ale pustynia to także miejsce samotności do tego, aby doświadczyć obecności Pana, aby doświadczyć mocy Jego łaski. Tomasz Merton, poczytny autor z lat 60. sprzed 50 laty, bodajże w Siedmiopiętrowej Górze, nie pamiętam dokładnie, pisze, że jeżeli udajesz się na pustynię, dlatego że nienawidzisz tego całego zgiełkliwego tłumu, chcesz od niego uciec, nie łudź się. Nie znajdziesz tam ani ciszy, ani spokoju, ale całe stado diabłów. Właśnie odejście na pustynię nie może być tylko ucieczką od, bo będzie to daremny trud. Odejście na pustynię ma być do, czy dla Pana. Ale ma być to ten czas, jaki Pan Bóg nam ofiarowuje tutaj, ma to być także wypoczynek, nie tylko odejście na miejsce pustynne od i do, ale także ma być to wypoczynek. Święty Jan Paweł II na Anioł Pański 20 lipca 1980 roku powiedział tak, czas wakacji był wtedy: wypoczynek oznacza odejście od zajęć powszednich, oderwanie się od zwyczajnych trudów dnia, tygodnia i roku. Chodzi o to, żeby wypoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, aby był wypełniony spotkaniem z przyrodą, z górami, morzem i lasami. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie. Drogie Panie, na naszą pustynię, na nasz wypoczynek podczas tych rekolekcji, bo one powinny być czasem wypoczynku, wybraliśmy miejsce, które, jak się okazuje, nie jest miejscem przypadkowym. Miejscem szczególnym, chciałoby się powiedzieć, jest tutaj jakiś geniusz locji, czyli jakaś szczególna magia, jakby powiedzieli współcześni dziennikarze, tego miasta, tego miejsca, z uwagi na osobę świętego Jana Pawła II. A przecież jest to rok Jana Pawła II ustanowiony przez nasz parlament z racji pierwszej rocznicy jego kanonizacji. Przybywamy tu, aby niejako pójść po jego śladach. Przecież tutaj się urodził, to tutaj dokładnie w tym domu, w tym klasztorze służył do mszy świętej jako chłopiec. To tutaj przyjął szkaplerz karmelitański, który można oglądać w kościele świętego Józefa. To tu zapewne, dokładnie w tym miejscu, kiełkowało jego powołanie kapłańskie. Najpierw było to pragnienie zostania karmelitą, od czego odwiódł go kardynał Sapieha i stał się potem kapłanem. A inną okolicznością, która nas tutaj gromadzi, jest rok życia konsekrowanego, który zarazem przypada w roku 500. rocznicy urodzin świętej Teresy od Jezusa, mistyczki karmelitańskiej, doktora Kościoła. Święta Teresa była mistrzynią tego stylu życia duchowego, który był bardzo bliski świętemu Janowi Pawłowi II. Jesteśmy w klasztorze karmelitów. Doświadczamy duchowości świętej Teresy od Jezusa, urodzonej przed 500 laty. Zobaczmy już sam fakt miejsca, ile podsuwa nam treści. Ale właśnie w tym miejscu, szczególnie bliskim Ojcu Świętemu, chcemy go wziąć sobie za mistrza i przewodnika naszych rekolekcji i chcemy, aby stąd był dla nas też takim przewodnikiem przez nasze życie, w naszym apostolacie, w naszym powołaniu, w naszym charyzmacie. Niech święty Jan Paweł II prowadzi nas przez życie duchowe. Nie ma lepszych przewodników w życiu duchowym od świętych. Cudze chwalicie, swego nie znacie. My mamy fantastycznych mistrzów duchowych. Tych, którzy pozostawili po sobie pisma, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem duchowym, którym się zadziwia świat. A my gonimy za różnymi prorokami, nie mówię, że fałszywymi. Ale dlaczego nie mielibyśmy czerpać z bogactwa, które jest dane nam w sposób szczególny? Nauczanie Jana Pawła II jest nam szczególnie bliskie z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że papież czuje i myśli tak jak my, w naszym języku, w naszej kulturze. Już samo to jest nam bliskie. Jakby naturalnie rozumiemy tok myślenia papieża Jana Pawła II. A poza tym jego nauczanie to kwintesencja tego, czego uczy Kościół. Ktoś może zarzucić, że teologia uprawiana na gruncie nauczania Jana Pawła II jest teologią odtwórczą, mało oryginalną, ale jest autentyczną, bo jest osadzona nie w nowinkarstwie, ale w całym 2000-letnim dziedzictwie Kościoła Świętego. Chcemy więc pochylać się nad nauczaniem Jana Pawła II. Chcemy odkrywać te perły mądrości, jakie są w jego nauczaniu. Ośmielę się powiedzieć, że na tle bełkotu, jaki przepełnia świat współczesny, jakiego nie brak także niestety w Kościele, na naszych ambonach, w publikacjach i wielu innych środkach przekazu kościelnych, język i treści przekazywane przez świętego Jana Pawła II i przez jego następcę, papieża Benedykta, można uznać za naprawdę mistrzowskie. To mistrzowie słowa i mistrzowie teologicznej głębi, której tak bardzo nam potrzeba w tym wielkim szumie informacyjnym. A drogie Panie, inną racją, dla której moim zdaniem warto świętego Jana Pawła II wziąć za mistrza nie tylko naszych rekolekcji, ale za mistrza swojego powołania, swojego życia instytutowego, to jest to, że żył on w świecie. Jan Paweł II nie żył w zamkniętym klasztorze, nie był mnichem. Nawet jako papież, wiadomo, otoczony kręgiem ludzi, którzy czasami go skutecznie izolowali od świata, jednak znał realia tego świata. Żył w tym świecie, kochał ten świat, kochał jego piękno i kochał ludzi. Jak bardzo bliski jest nam poprzez to jego zanurzenie w świecie, we wszystkich sprawach tego świata. Na świat i człowieka Jan Paweł II patrzył w Bożej perspektywie. Patrzył tak, jak patrzy Bóg, a nie jak patrzy człowiek. I dlatego chciałbym, aby treścią naszych dni rekolekcyjnych było wsłuchiwanie się w jego nauczanie, w jego słowa. Dlatego proszę się nie zdziwić, nie mieć mi za złe. To nie jest pójście na łatwiznę, ale będzie sporo cytatów. Ktoś powie, no tak, łatwo się wyręczyć cytatami. Tylko proszę te cytaty znaleźć, dopasować. A więc chciałbym, aby niejako moimi ustami mówił do was Jan Paweł II. Abyśmy poprzez te rekolekcje mogli się wsłuchać w jego styl, w jego sposób myślenia, w problemy, które podejmuje, a które są tak bardzo bliskie naszej duchowości, naszemu powołaniu. A jest z czego wybierać. Dość tylko zauważyć, że w oficjalnych zapisach, w oficjalnej dokumentacji nauczania Jana Pawła II, tak zwanych Insegnamenti di Papa Giovanni Paolo II, to są takie tomy formatu mniej więcej A4, jest to 90 tysięcy stron. Jest w czym wybierać, jest co studiować. Drogie Panie, święty Jan Paweł II naprawdę ma wiele do powiedzenia instytutom świeckim. Pośrednio i bezpośrednio. Pośrednio poprzez różne swoje teksty, poprzez swój styl życia, poprzez to zafascynowanie światem, ale i poprzez realne patrzenie na ten świat. Niemniej jednak święty Jan Paweł II ma też wiele do powiedzenia instytutom świeckim bezpośrednio. W tym zbiorze dokumentów Kościoła na temat instytutów świeckich, które opracowałem kilka lat temu pod tytułem Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła Świętego, na 123 teksty, 42, czyli prawie połowa, to są teksty Jana Pawła II. Naprawdę wiele razy kierował bezpośrednie swoje przemówienia, alokucje do członków instytutów świeckich. Na przykład podczas pierwszego oficjalnego spotkania z uczestnikami II Światowego Kongresu Instytutów Świeckich w Castel Gandolfo 28 sierpnia 1980 roku papież powiedział: spotkanie to jest dla mnie głęboką radością, gdyż wasz stan życia poświęconego Bogu jest szczególnym darem Ducha Świętego dla naszych czasów, danym po to, by pomóc im, tym czasom, usuwać napięcie między obiektywnym otwarciem się na wartości nowoczesnego świata, autentycznie chrześcijański stan świecki, a pełnym oddaniem się Bogu, duch całkowitego poświęcenia się Bogu. Rzeczywiście znajdujecie się jakby w centrum konfliktu, który porusza i wywołuje podziały w nowoczesnej mentalności i dlatego możecie wnieść wkład duszpasterski skuteczny w przyszłości i otworzyć ludowi Bożemu nowe drogi o wartości uniwersalnej. Tak więc chcemy, wchodząc na tę pustynię, zaprosić Jana Pawła II, aby mówił do nas. I nie chodzi też o to, aby wszystko zapamiętać, zapisać, ale by się zasłuchać, aby zasmakować, może i zafascynować, aby potem sięgać do nauczania, które zdaje się już przechodzi do historii, bo już nowi papieże, bo już nowe sprawy, bo już święty, czyli sprawa zamknięta. Byłoby to niewybaczalnym błędem, z marnowaniem szansy, gdybyśmy pozwolili przebrzmieć nauczaniu Jana Pawła II. Jeszcze jedna myśl. Otóż w te dni naszych rekolekcji Pan Jezus zaprasza nas do wyjścia na pustynię. Jest w tym głęboki sens, bowiem W języku Biblii pustynia ma podwójne znaczenie, ma podwójną wymowę. Z jednej strony pustynia jest miejscem, okolicznością doświadczenia bliskości Boga i Jego szczególnej troski, czego przykładem jest cały egzodus, wyjście narodu wybranego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, co przeżywamy szczególnie w Wigilii Paschalnej. A z drugiej strony pustynia to miejsce kuszenia, miejsce próby, czego doświadczył sam Pan Jezus, będąc na pustyni. I wbrew pozorom rekolekcje to nie tylko czas doświadczenia bliskości Boga, ale także czas kuszenia. Rekolekcje to także czas kuszenia. Ktoś zapyta, jakie mogą nam grozić pokusy tutaj, w świętym czasie i świętym miejscu. Otóż na przykład pokusa lenistwa, polegająca na tym, że zamiast powracać poprzez odpoczynek do pierwotnej harmonii z Bogiem, ze sobą, z naturą, z drugim człowiekiem, ten czas rekolekcji może być czasem ucieczki od siebie. Może być czasem takiego samozadowolenia. Nie mam nic do zrobienia ze sobą. Wszystko jest ok. Może grozić nam taka pokusa. Pokusa lenistwa, że nie chcemy się dobrać do samych siebie. Nie chcemy pogrzebać tam w swoim sumieniu. Boimy się, że coś wygrzebiemy i zburzymy sobie ten spokój, który może się okazać śmiertelnym spokojem. Grozi nam także pokusa lekceważenia. Chociażby w tej postaci, że co kaznodzieja ma nam jeszcze ciekawego do powiedzenia. Już wszystko żeśmy słyszeli. Tyle w życiu żeśmy wysłuchali nauk, rekolekcji. Co jeszcze można ciekawego powiedzieć? Ale przecież nie jesteśmy tutaj dla sycenia naszej ciekawości. A przede wszystkim też nie chodzi o to, że to kaznodzieja, to rekolekcjonista ma nam coś powiedzieć. Coś ciekawego, oryginalnego. Dobrze, jeżeli tak się uda. Ale to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o stronę treści w rekolekcjach, to jest to, co rozbrzmiewa w waszych sercach. To ten rezonans, który będzie po wysłuchaniu ewentualnie tych słów w waszych sercach. Czasem tak jest na rekolekcjach, że panie podstawiają mikrofony, magnetofony, różne nagrywacze, nagrywanie rekolekcji. A ja mówię, przyłóż sobie ten mikrofon do serca i nagraj to, co w twoim sercu. To jest istotne. Zadaniem kaznodziei jest siać, mówić, czasem dużo, czasem może nawet za dużo i za długo i za nudnie, wiem. Ale najważniejsze jest to, co zostanie w naszej świadomości, co nas poruszy. Ktoś mówi, nie zdążyłam wszystkiego zapisać, dlatego chcę to nagrywać. Nie chodzi o to, żeby wszystko zapisać. To nie są wykłady, są wakacje. Nie chodzi o to, żebyśmy zapisali wszystko skrzętnie. Kogoś poruszy takie zdanie, kogoś inne zdanie. Zapiszemy mnóstwo rzeczy, które jak się okaże za miesiąc, za rok, przebrzmią bez echa. Mam własne doświadczenia z czasów rekolekcji seminaryjnych. Starałem się notować wszystko. Mnóstwo notatek, które jak potem po latach sobie odczytuję, kompletnie nie kojarzę. Nie wiem, dlaczego zapisałem coś takiego, o co chodziło, w jaki to kontekst, jak to się ma do mnie. Nic to nie mówiło. Ale pamiętam, jak pewnego razu jakiś kaznodzieja zabronił nam notować w czasie nauki. Natomiast kazał nam zanotować sobie po wysłuchaniu konferencji to, co zapamiętałeś. I ciekawa rzecz, że po latach, kiedy sięgam do tych notatek robionych po konferencji, one ciągle do mnie coś mówią. I nie chcę przez to powiedzieć, że nie wolno notować teraz, ale po prostu dzielę się tylko moim doświadczeniem, moją refleksją, że my czasem za bardzo przywiązujemy wagę do tego, co mówi kaznodzieja. To jest ważne, ale ważniejszy jest ten rezonans w naszych sercach. Wsłuchajmy się w swoje serce. Może więc być też pokusa hałasu w czasie rekolekcji. Takiego hałasu myśli, wspomnień, różnych rzeczy, które nie pozwalają nam wyciszyć się, nie pozwalają nam usłyszeć tego głosu Boga w naszym wnętrzu. I dlatego w tym programie na dole napisałem taką myśl Jana Pawła II. Trzeba umieć się uciszyć, stwarzać chwilę samotności lub lepiej chwilę spotkania zastrzeżonego dla zażyłości z Panem. Trzeba umieć kontemplować. Drogie Panie, w księdze proroka Ozeasza jest takie zdanie Boga, który mówi do proroka: chcę ją, tę moją oblubienicę, naród wybrany, przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca. Właśnie Bóg chce nas przynęcić, pociągnąć na pustynię i mówić do serca. Pozwólmy więc Bogu w mocy Ducha Świętego mówić do swojego serca. Ten głos i te treści są najważniejsze. I niech doświadczenie tych rekolekcji będzie takie, o jakim mówi autor pieśni nad pieśniami. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana, jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień pański.